Dozorca przelał do garnka zwykłą porcję strawy, to jest zupę i mięso, a raczej zupę i kawałek ryby. Tego dnia bowiem wypadał obiad postny, którym więźniów raczono 3 razy na tydzień. I w ten także sposób można było obliczać czas, gdyby Dantes nie poniechał od dawna tego rodzaju obliczeń. Nalawszy zupę, stróż odszedł. Teraz Edmund chciał się przekonać, czy jego sąsiad naprawdę przestał pracować. Jął nasłuchiwać. Cicho było jak podczas owych 3 dni, kiedy sąsiad przerwał pracę. Dantes westchnął. Oczywiście jego towarzysz nie ufał mu. Nie zniechęcił się jednak i pracował przez całą noc, ale po paru godzinach natknął się na przeszkodę. Żelazo nie kruszyło muru, ześlizgiwało się po jakiejś gładkiej powierzchni. Dotknął owej przeszkody i przekonał się, że natrafił na belkę. Ta belka przecinała, a raczej zatykała całkowicie otwór, który Dantes zaczął kopać. Teraz należało ryć albo poniżej, albo powyżej belki. Nieborak nie spodziewał się, że się natknie na taką przeszkodę. — O mój Boże! — wykrzyknął. — Tak cię błagałem. Myślałem, że mnie wysłuchasz. Mój Boże! Najpierw odebrałeś mi wolność, potem odwróciłeś ode mnie spokój śmierci i przywołałeś mnie do życia. Boże, litości! Nie pozwól mi umrzeć z rozpaczą w sercu. Któż mówi jednocześnie o Bogu i o rozpaczy? Ozwał się jakiś głos, który, jak się zdawało, dobywał się spod ziemi, a przytłumiony skutkiem przeszkody brzmiał pozagrobowo. Edmundowi włosy się zjeżyły i cofnął się, pełzając. Aha, szepnął, to mówi człowiek. Od 4, a może od 5 lat słyszał tylko głos dozorcy, a dozorca nie jest w oczach więźnia człowiekiem. To żywe drzwi, będące jakby dodatkiem do drzwi dębowych. To krata z krwi i kości, uzupełniająca żelazne kraty więzienia. Na Boga! Zakrzyknął. Człowieku, któryś się odezwał, mów jeszcze, choć głos twój mnie przeraził, powiedz, kim jesteś. A ty? Zagadnął tamten. Jestem nieszczęsnym więźniem, odparł Dantes, nie drożąc się z odpowiedzią. Jakiej narodowości? Jestem Francuzem. Jak się nazywasz? Edmund Dantes. Czym się zajmujesz? Jestem marynarzem. Odkąd tu jesteś? Od 28 lutego 1815 roku. Jaką? Popełniłeś zbrodnię? Jestem niewinny. Ale o co cię oskarżono?
O udział w spisku, który miał na celu powrót Napoleona.
Jak to? Powrót Napoleona. Cesarz nie jest już na tronie.
W roku 1814 abdykował w Fontainebleau i zesłano go na Elbę. Ale jak długo tutaj przebywasz, skoro nie wiesz o tym?
Od 1811 roku. Dantes zadrżał. Ten człowiek o 4 lata dłużej od niego siedział w więzieniu. No tak, ale nie kop więcej, mówił tamten bardzo prędko. Powiedz mi, na jakiej wysokości znajduje się zrobiony przez ciebie wyłom?
Tuż nad ziemią.
Jak go ukrywasz?
Zasłaniam łóżkiem.
Czy podczas twojego pobytu w więzieniu odsuwano kiedyś to łóżko?
Nie.
Do czego przylega twoja cela?
Do korytarza.
A korytarz?
Wychodzi na dziedziniec.
Ach, niestety, ozwał się szept. O mój Boże, a cóż się stało? Zaniepokoił się Dantes. Omyliłem się. Niedokładność moich kreśleń wprowadziła mnie w błąd. Nieścisłość kompasu zgubiła mnie. Błędnie przeprowadzona prosta na moim planie dała w rzeczywistości odchylenie wynoszące 15 stóp, a mur, który zacząłeś przebijać, wziąłem za zewnętrzny mur cytadeli.
Ależ gdyby było inaczej, wylot podkopu znalazłby się nad morzem.
Tego właśnie chciałem. A gdyby ci się powiodło? Rzuciłbym się w pław przez morze. Dotarłbym do jednej z wysp otaczających zamek Iw, do wyspy Dime bądź Tiboulin, bądź też aż do lądu stałego i byłbym ocalony.
Czy mógłbyś aż tam dopłynąć?
Bóg użyczyłby mi sił, a tak wszystko stracone.
Wszystko?
Tak, zatkaj z powrotem z największą ostrożnością otwór, nie kop więcej, niczym się nie zajmuj i czekaj, aż dam znać o sobie. Powiedz przynajmniej, kim jesteś. Powiedz mi, jestem numer 27. Nie ufasz mi więc? Spytał Dantes. Edmundowi zdawało się, że przez sklepienie otworu dobiegł go śmiech zaprawiony goryczą. Ach, jestem wierzącym chrześcijaninem, zawołał, odgadując instynktownie, że ten człowiek zamierza go opuścić. Przysięgam ci na rany Chrystusa, że raczej dam się zabić, niż bym pozwolił twoim katom, a i moim, wydrzeć sobie choćby strzęp tajemnicy. Ale nie pozbawiaj mnie na Boga, swojej obecności, swojego głosu, albowiem przysięgam ci, że roztrzaskam sobie głowę o mur, gdyż jestem u kresu sił. Będziesz miał tedy śmierć moją na sumieniu. A ile masz lat? Sądząc po głosie, jesteś jeszcze młody. Nie wiem, gdyż nie obliczałem czasu, odkąd tu jestem. Wiem tylko, że w chwili aresztowania, to jest 28 lutego 1815 roku, miałem niespełna 19 lat. Tedy masz niecałe 26, ozwał się szept. Co mi tam? Ludzie nie bywają zdrajcami w tak młodym wieku.
O nie, nie, przysięgam, powtarzał Dantes. Mówiłem ci i powiem jeszcze raz, że raczej dam się pokrajać na kawałki, niżbym miał cię zdradzić.
Dobrześ postąpił, mówiąc mi to i prosząc mnie, gdyż obmyśliłbym nowy plan i oddaliłbym się od ciebie. Jednak twój wiek usuwa podejrzenia, więc wrócę do ciebie, czekaj na mnie.
Kiedy?
Muszę zastanowić się, jakie są nasze możliwości. Pozwól mi tedy, abym pierwszy dał znak.
Ale mnie nie opuścisz. Nie zostawisz samego, przyjdziesz do mnie albo pozwolisz, abym ja przyszedł do ciebie. Uciekniemy razem, a jeśli nie zdołamy uciec, będziemy rozmawiali o tych, których kochamy. Pewnie kogoś kochasz.
Jestem sam na świecie.
To mnie pokochasz. Jeśli jesteś młody, będę ci towarzyszem. Jeśli jesteś stary, będę ci synem. Mój ojciec powinien mieć teraz 70 lat. Jeśli jeszcze żyje, kochałem tylko jego i dziewczynę imieniem Mercedes. Ojciec o mnie nie zapomniał, jestem tego pewny. Ale ona, Bóg tylko wie, czy jeszcze myśli o mnie. Będę cię kochał jak ojca.
Dobrze, zatem do jutra, rzekł więzień.
Tych kilka słów wymówił tak, że przekonał Dantesa. Edmund nie nalegał dłużej. Wstał i z taką samą jak przedtem ostrożnością zgarnął wykruszone grudki tynku i przysunął łóżko. Wtedy oddał się całkowicie radości. Już na pewno nie będzie sam, a może nawet odzyska wolność. W najgorszym wypadku, to znaczy jeśli nadal pozostanie więźniem, będzie miał towarzysza. Otóż więzienie podzielone z kimkolwiek jest tylko na poły więzieniem. Skargi, które się wznosi wspólnie, są niby pacierze. Modlitwy, które się odmawia razem, są niemal aktami dziękczynienia. Przez cały dzień Dantes kręcił się po celi, a serce łomotało mu z radości. Chwilami dusiła go ta radość. Przysiadał na łóżku, chwytając się za serce. Gdy posłyszał z korytarza choćby najlżejszy szelest, rzucał się ku drzwiom. Ze dwa razy przejął go lęk, że rozłączą go z tym człowiekiem nieznajomym, ale już drogim, niby przyjaciel. Powziął więc decyzję. Gdyby dozorca odsunął łóżko i nachylił się, ażeby zbadać, co to za otwór, za nim się kryje, roztrzaskałby mu łeb kamieniem, na którym stał dzbanek. Skażą go wtedy na śmierć. Wiedział o tym dobrze. Ale czyż nie umierał już prawie z tęsknoty i rozpaczy w chwili, gdy tamten cudowny odgłos przywrócił go do życia? Wieczorem przyszedł dozorca. Edmund był w łóżku, gdyż zdawało mu się, że w ten sposób lepiej ustrzeże niedokończonego podkopu. Zapewne dziwnym spojrzeniem musiał powitać nieproszonego gościa, skoro tamten zapytał.
— No i co? Znowu pan myślisz wariować?
Dantes nic nie odpowiedział, lękając się, aby nie zdradził go głos zmieniony wzruszeniem. Dozorca wyszedł, kręcąc głową. Noc zapadła. Dantes spodziewał się, że sąsiad skorzysta z ciemności i ciszy, żeby nawiązać znów rozmowę, ale się omylił.
Noc minęła, a żaden szmer nie przerwał jego gorączkowego oczekiwania. Ale nazajutrz rano, zaraz po wizycie dozorcy, kiedy Edmund odsunął łóżko od ściany, dały się słyszeć trzy miarowe uderzenia. Rzucił się więc na kolana.
— Czy to ty? Jestem tutaj. — Czy dozorca już poszedł?
— spytał tamten.
— Tak — odpowiedział Edmund. — Przyjdzie dopiero wieczorem, mamy 12 godzin zupełnej swobody.
— Mogę więc działać? — spytał więzień.
— Tak, tak, tak — odpowiedział Dantes. — Bezzwłocznie, natychmiast, proszę cię.
Wtedy ziemia, na której Edmund, ukryty do połowy w wyłomie, wsparł ręce, zapadła się pod nim. Rzucił się w tył, a wówczas masa ziemi i sypiących się kamieni runęła w głąb podkopu, którego wylot ukazał się poniżej otworu wyżłobionego przez Edmunda. A w tej głębokiej, ciemnej jamie, której głębokości Dantes nie mógł przemierzyć okiem, ukazała się głowa, po czym ramiona, a wreszcie cała postać mężczyzny, co dość raźno wygramolił się z tej jamy.